Ewangelium świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus, zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny i nie powiedzą: oto tu jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. Do uczniów zaś rzekł: przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: oto tam lub oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nim. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Bracia, kończymy nasze rekolekcje. On musi skończyć się tak, jak skończyły się rekolekcje, które Jezus czynił uczniom na ziemi. I otworzył nową rzeczywistość przed nimi, kiedy wstąpił do nieba. A kończy rekolekcje z uczniami wielkim posłannictwem, wielkim nakazem misyjnym. Bracia, to jest bardzo ważne. Ponieważ jeśli sobie tego nie uświadomimy, że nakaz misyjny jest fundamentalnym naszym powołaniem kapłańskim, że używanie tych trzech charyzmatów kapłańskich, uzdrawiania chorych, uwalniania od złych duchów i głoszenia z mocy Ewangelii jest absolutnie priorytetowe w naszym życiu, to naprawdę zakopiemy nieprawdopodobny skarb w ziemi, które otrzymaliśmy jeszcze przed założeniem świata, do którego zostaliśmy wybrani, aby w ponadnaturalny sposób używać go, niszcząc dzieła diabła i doprowadzając ludzi do Królestwa Bożego. Bardzo się boję właśnie, żebyśmy nie zakończyli naszego kapłaństwa na sposób urzędniczy. Ponieważ uważam, że to jest kolejny problem, złożony oczywiście w braku powołań kapłańskich, ale jeśli będziemy manifestować młodym ludziom, kim jest kapłan, że kapłan to jest ktoś, kto ma moc sprowadzania nieba na ziemię. Kapłan to jest ktoś, kto ma całą potęgę Boga, aby niszczyć dzieła diabła, który kroczy odważnie, bez lęku, wstydu, strachu, poczucia winy, po całej potędze nieprzyjaciela. Wiecie, że cały świat wzdycha i jęczy w oczekiwaniu na objawienie Synów Bożych. Czy na objawienie takich ludzi, którzy są na nowo stworzeni przez Boga, zrodzeni z Boga, którzy pokazują, jak bardzo wartościowy i godny, jak niesamowity jest człowiek, który żyje obecnością Boga w sobie i na sobie. Zobaczcie, kiedy ona nie. Przychodzi do niego anioł i mówi: bądź pozdrowiony, dzielny wojowniku. Mówi: dzielny wojowniku. A on mówi: masz za zadanie wyprowadzić z niewoli, okupacyjnej niewoli, przez Madianitów Izraela. Kim jestem? Jestem ostatnim w rodzie mojego ojca, który jest rodem ostatnim. Jestem ostatnim z ostatnich. A Bóg mówi do niego: jesteś dzielnym wojownikiem. Bóg nas widzi, jacy jesteśmy od momentu zaczynu, do którego jesteśmy zaprojektowani. Każdy z nas, jak tutaj jest na tej sali, tej świątyni, jest zaprojektowany, aby być zwycięskim wojownikiem Jezusa Chrystusa. Przed założeniem świata, kiedy zostaliśmy wybrani jako kapłani, zostaliśmy mentalnie zaprojektowani do zwycięstwa. Do życia zwycięstwem Jezusa. Ale jak to zwycięstwo urzeczywistnimy, to już jest nasz wybór. I nasze poddanie się, rodzaj, jakość poddania się Duchowi Świętemu, aby On nas mógł poprowadzić w tym zwycięstwie. Jezus naprawił się, rozbroił na krzyżu wszystkie moce, zwierzchności diabelskie. Poprowadził w triumfie, pokazując całemu światu niewidzialnemu siebie jako zwycięzca i jako pokonanych. To już się stało 2000 lat temu na krzyżu. My walczymy z perspektywy tego, co stało się na krzyżu. Myślę, że jednym z naszych największych problemów jest to, że my prosimy i walczymy o coś, co też już dawno walczył na krzyżu u nas. Na przykład, święty Paweł mówi, on napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich. Mówimy, Boże, daj mi błogosławieństwo. Masz już! Od początku jesteś napełniony wszelkim błogosławieństwem duchowym. Więc moja modlitwa nie jest, Boże, błogosław mnie, chociaż ona brzmi dobrze. Ale chodzi o mentalność modlitwy, nie? Ja sprowadzam i uwielbiam i dziękuję Boga za to błogosławieństwo, które już mam. Jestem napełniony w pełni Bożym błogosławieństwem. Po prostu manifestuję je tylko przez wiarę i zaufanie, że je otrzymuję. Że mam. Że się manifestuje we mnie. Wolność. Grzeszny. Ciągle te same grzechy. Modlę się, modlę się, modlę się. Ciągle upadam w te same grzechy. Mówię, co jest? Co jest tą modlitwą nie tak? Bóg mnie nie słucha. Czy nie widzi, jak się z tym męczę? A może jest, mówi, dziecko, od 2000 lat w tej księdze jest napisane, że uwolniłem cię od tego grzechu. Jesteś wolny. Tylko przyjmij w wierze i zaufaniu, że jesteś wolny. Że nie musisz tego już robić. Jesteś wolny. Problem nie jest w tym, żeby Jezus uwolnił mnie od tego grzechu. Jezus mówi, już cię uwolniłem 2000 lat temu na krzyżu. Więc po prostu uwierz w to, że jesteś wolny i nie musisz tego robić. Że ja w tobie i wolność, którą ci daję w tobie, jest większa niż ten grzech. Jesteś wolny. Boję się jednego, drugiego, trzeciego. Jesteś uwolniony od lęku. Jesteś stworzony na nowo w wolności przed każdym lękiem. Po prostu zdeprzą między ten lęk, wywal go z umysłu i uświadom sobie, że nie ma żadnego wpływu na ciebie. Jeśli Jezus jest w tobie i wypełnia każdą twoją komórkę ciała, za chwilę go przyjmiemy w Eucharystii. Jego ciało połączy się z naszym ciałem. Każda komórka Jego boskiego ciała połączy się z każdą komórką Twojego ciała. Jego boska krew połączy się z Twoją krwią. Każda komórka Jego krwi połączy się z Twoją komórką. Twojej krwi. Jego duch połączy się z Twoim duchem. Jego uczucia z Twoim uczuciem. No na litość boska nie ma już bardziej wspaniałego zjednoczenia i doświadczenia tego, że możesz żyć przedustwiony w Bogu, który mieszka w tobie. Czy myślisz, że Jezus się czegoś boi? To dlaczego ty się boisz? Myślisz, że dla Jezusa jest coś niemożliwego do zrobienia? Dlaczego ty uważasz, że jest tyle niemożliwych rzeczy, które nie zrobisz? Jeśli On jest w tobie, to wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko to znaczy wszystko, a nie trochę. Wszystko. Nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli Jezus jest w tobie, to ja chcę oglądać, jak niemożliwości klękają przed Jego imieniem. Przed Jego obecnością, która jest we mnie. Jest coś niemożliwe do zrobienia? Super. Tu ma właśnie się objawić chrześcijaństwo. Dla Jezusa to, co jest ponadnaturalne, jest naturalne. To jest naturalne działanie. Dla nas jest ponadnaturalne. Chrześcijaństwo jest wprowadzaniem niemożliwości na ziemię, aby to, co niemożliwe na ziemi, stało się możliwe. Nasza wiara, mówi święty Paweł, musi rosnąć, przechodząc z wiary w wiarę. Praktycznie nie ma w życiu chrześcijańskim punktów, w którym jesteś w niewierze. Praktycznie przechodzisz, jak się Paweł, z wiary w wiarę. Z wiary w wiarę, z wiary w wiarę. Cały czas coraz większa wiara. W to, że jeśli Pan rzeczy niemożliwych jest w Tobie, to nie ma już rzeczy niemożliwych, których nie może zrobić. Bardzo często tak myślimy, prawda, że czujemy to czasami w spowiedziach świętych, sami zadajemy tego typu nauki, nie? Że na przykład ktoś upada w jakieś grzechy i mówimy, za bardzo liczyłeś na swoje własne siły, nie? Ale do końca nie rozumiemy w sumie, o co chodzi w tym wszystkim, nie? No bo ktoś mówi, ale księże, no modliłem się, naprawdę walczyłem, żeby nie upaść, nie? Prosiłem Boga o tą łaskę, żeby nie upaść i upadłem. A ksiądz mi mówi, że za mało wierzyłem w swoje własne siły. Znaczy, za dużo wierzyłem w swoje własne siły. Ale tu chodzi o coś innego. Tu chodzi o to, żeby zamanifestowała się Ewangelia w nas. Zamanifestowała się Jego wolność w nas, Jego obecność w nas, Jego moc w nas, Jego potęga w nas. Ja w to mam wierzyć, nie? Że większy jest ten, który jest wewnątrz, tego, który jest z zewnątrz, który mnie atakuje. Muszę uwierzyć i mówić nieustannie, Jezu, ufam Tobie, że jeśli Ty jesteś we mnie, z całą swoją potęgą, to ten grzech musi uklęknąć przed Tobą i oddać Ci pokój. Rozumiesz? Dlatego to, o czym mówimy od początku naszej kolekcji, że najważniejsze jest praktykowanie Bożej obecności, chodzenie w Bożej obecności, Bożym namaszczeniu. Wiecie, kiedy Gedeon decyduje się mówić tak Bogu na to, aby On go mógł użyć w walce z Madianitami, to tam dosłownie jest powiedziane, że Duch Święty stąpił na Gedeona i opanował go. Ale w hebrajskim jest przepiękne słowo. Duch Święty przyobległ się w Gedeona. Przyobległ się w Gedeona. To jest niesamowite. Przyobległ się w Gedeona. Obrazowo bardzo pięknie pokazuje to na przykład sytuacja na przykład z rękawiczką. Masz rękawiczkę, nie? Ja ci pokazał rękawiczkę, to tak zwisała. I to jest człowiek bez Ducha Świętego. Natomiast Duch Święty, kiedy przyobleka się, wkłada się jak rękawiczkę w swoją dłoń, to wszystko zaczyna żyć, nie? Żyje, to wszystko żyje. My bez Ducha Świętego jesteśmy jak rękawiczka. Kiedy Duch Święty nałoży nas na siebie, wtedy zaczynamy żyć tym życiem ponadnaturalnym. Życiem niemożliwym. Życiem, które jest oszalającą przygodą. Bo do tego jesteśmy powołani. I chcę wam zwrócić na coś uwagę, ponieważ my często też mówimy tak. Panie, jestem niczym, Ty jesteś wszystkim. Nie? Panie, mnie nie ma, tylko Ty. No więc tak rzeczywiście Bogu chodziło o to, żeby On tylko był, a Ciebie by nie było, to by Cię nie stwarzał. No po co mam Cię stwarzać? To po co tak gadasz? To też jest fałszywa pokora. Nie. Ty, to jesteś cały Ty w pełni swoich możliwości i cały Bóg, który cały Ciebie wypełnia. Rękawiczka nie znika i pojawia się sam Duch Święty, nie? Cały czas jest ta rękawiczka. Ale Duch Święty, kiedy nakłada sobie tą rękawiczkę, czyli Ciebie, żyje w Tobie. Cały Ty i cały Bóg. To jest bardzo ważne. Przyjmowanie naszej wartości i godności. Kiedy mistycy mówią o tym, jestem niczym, nie? Jestem prochem i pyłem, małym nic. To nie mówią, kwestionując swoją wartość i godność, nieprawdopodobną syna, córki, króla wszechświata. Mówią o tym, że jestem niczym w kontekście robienia czegokolwiek dobrego dla Boga. Jestem całkowicie zależny od Jego łaski. A nie, że neguję swoją godność i wartość. To jest bardzo ważne. Dlatego, bracia, kiedy patrzymy na to, jak Bóg formuje swoich bohaterów, to widzimy, że oni muszą stoczyć walkę. Jak musi stoczyć walkę o błogosławieństwo? W wyniku tej walki ma zmienione imię. Na Izrael. Paweł, zanim stał się Pawłem, był Saulem. Musiał mieć zmienione imię, aby rozpocząć misję. Piotr wcześniej był Szymonem. Musiał mieć zmienione imię, żeby rozpocząć misję. Dlaczego tak jest? Dlatego, że my, otrzymując powołanie kapłańskie, musimy wyrzec się imion duchowych, które nadał nam diabeł, które nadały nam grzechy nasze, słabości, niewierności, zdrady. Każdy z nas gdzieś wewnątrz ma to duchowe imię, które nadał ci diabeł. Duchowe imię, które nadało ci twoje porażki, zdrady i niewierności. Najczęściej tym takim duchowym imieniem jest to, że jestem beznadziejny. Jestem do niczego. Jestem nikim. Nie możesz. I nie możesz przyjąć objawienia tożsamości i misji kapłańskiej w pełni, ponieważ to imię cię blokuje. I musisz stoczyć walkę o nowe imię. Umiłowany kapłan Jezusa Chrystusa. Wiecie, Goliat, znaczy po hebrajsku wygnany, Dawid umiłowany. Kto wygrał tę walkę i dzięki czemu? Dawid zawsze czuł, wiedział, był pewny. Jestem umiłowany przez Boga. I wygrał walkę z Goliatem, wygnany. W świecie symbolicznym, duchowym, niewidzialnym. Goliat wygnany, utożsamia diabła, wygnanego z raju. Święty Jan, pamiętacie, umiłowany, wytrwał przy krzyżu. Bez względu na to, bracie, w jakiej jesteś sytuacji, jaką masz historię twojego życia, twojego grzechu, jesteś umiłowany. Jeśli będziesz patrzył na siebie tylko przez pryzmat, że jesteś beznadziejnym grzesznikiem i będziesz tak o sobie powtarzał, choć brzmi to pokornie, ale to nie ma nic wspólnego z Pismem Świętym. Święty Paweł cały czas mówi o tym, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, nie? To mieliśmy taką i taką naturę. Robiliśmy to, to i to. Ale teraz, kiedy przyjęliśmy obmycie we krwi baranka, usprawiedliwienie i oczyszczenie i przyjęliśmy potęgę Chrztu Świętego, już nie jesteśmy grzesznikami. Chociaż grzeszymy, ale nasza natura jest poślubiona Bogu. Nasza natura uczestniczy w naturze Bożej. To jest, wiecie, tak, jakby ten obraz, nie? Piękny, znaczy ołtarz, piękny biały, nie? Bym go zanieczyścił, usypił, zabrudził. Zabłocił. To nie możesz powiedzieć, że naturą tego ołtarza jest brud. Gdyby się ubrudził, nie? Jestem cały tutaj uwalony, nie? To nie możesz powiedzieć, że naturą mojej ręki jest brud. Nie. Brud jest na zewnątrz. Naturą jest moja skóra. Tak samo twoją naturą nie jest grzesznik. Twoją naturą od Chrztu Świętego jest usprawiedliwiony, obmyty, oczyszczony, umiłowany. To jest twoja natura, chrześcijanie. Możesz zawrócić to, prawda? Tą białą szatę, którą przyjmujesz na chrzcie. A nie możesz mówić o sobie, że moją naturą, moją tożsamością jest bycie grzesznikiem. No nie. To jest niezgodne z Pismem Świętym. To brzmi pobożnie, pokornie nawet, ale to jest niezgodne z Pismem Świętym. Negujemy wartość chrztu wtedy. Tego, co się stało w Chrzcie Świętym. Zobaczcie, jakie to ma inklinacje po tym życiu duchowym. Beznadziejny grzesznik to jest ktoś, kto patrzy na siebie w świecie niewidzialnym, jak na chodzącym w szatach brudnych, śmierdzących, uwalonych błotem. Plamę za plamą, syf za syfem. Beznadziejny grzesznik. Cały jestem utkany z grzechu. Jestem grzechem. Jestem grzesznikiem. I wiesz, wtedy, kiedy nosisz takie szaty, czyli tak patrzysz na siebie w ten sposób, nie? To nie dla ciebie ważne, czy w jakimś tam kącie siądziesz w tych szatach brudnych, nie? Na jakiejś ławce, na jakimś krześle, jakiejś trawie, błocie, pyle, piachu, czymkolwiek. I tak to nic nie zmieni, bo jedna plama w tę czy we w tę. I tak jestem beznadziejny, usypiony, śmierdzący, w brudnym w szatach grzesznych. Nie? Jeśli tak patrzę na siebie, to nie będzie żadnego problemu, żebym kolekcjonował konkretne grzechy, następne grzechy. Po prostu cały czas grzechy. Bo ciągle patrzę na siebie, że jestem beznadziejnym grzesznikiem, jestem jeden grzech w tę czy we w tę. Nie robi różnicy. I tak jestem śmierdzący. Nie? I tak jestem beznadziejny. Popatrzcie na nią złego, nie? Pamiętacie księgę Zachariasza? To jest niesamowite. Kiedy jest sąd arcykapłana Jozłego przed Bogiem i przychodzi diabeł i zaczyna oskarżać Jozłego. On jest w brudnych szatach, nie? W szatach grzechu, stoi przed Bogiem, głowa spuszczona w dół, zawstydzona. I wtedy pojawia się Archanioł Michał i mówi: zabraniam ci, diabeł, oskarżać go. Nie masz prawa. I wtedy oznajmia Jozłemu wyrok Boży na Jozłego. Zdejmijcie z niego szaty. I zdejmują aniołowie z niego te brudne szaty i nakładają szaty królewskie. Dostaje wiarę, staje efod, jest ubrany jako kapłan, jako król. I wtedy otrzymuje nakaz od Boga, że ma poprowadzić naród w wierności Bożym przykazaniem. Zobaczcie, to jest mądre. Niewolnik, ten, który o sobie myśli, że jest beznadziejny, nie poprowadzi do wolności ludzi wolnych. Nie wyzwoli ich z niewoli. Mojżesz, te 41 lat, kiedy był wychowywany na dworze królewskim, jako wolny człowiek, było po to, żeby mógł, wiedząc, co to znaczy żyć w wolności, wyprowadzić naród niewolników do wolności. Musisz zrozumieć, że jeśli patrzysz na siebie jako na beznadziejnego grzesznika, to będziesz roznosił wokół siebie zwątpienie wiary i beznadziejną grzeszność. Twój cień będzie uwalniał stan twojego myślenia o sobie. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy nawet jest jakaś fajna atmosfera, ktoś wchodzi, wiecie, załamany, smutny, przybity, zniechęcony, depresji. Od razu się zmienia atmosfera. Nie? I wszyscy coś tak się czują troszeczkę dziwnie i tak dalej. Nie? Czasami wystarczy człowieka depresyjnego jedno słowo, jeden gest, wejście. I już zmienia się duchowa atmosfera. Ale też jest odwrotnie. Nie? Czasami jesteś załamany i tak dalej, kiedy do ciebie zadzwoni i nagle wiesz, wszystko zmienia się w tobie. Optymizm, radość i tak dalej, tryska tym. I nawet zaczynasz inaczej patrzeć na świat. To jest noszenie królestwa, nie? Albo ciemności, albo królestwa światła, radości, pokoju. My jesteśmy powołani do tego, aby nosić królestwo, mówi dzisiaj Ewangelia. A święty Paweł mówi: królestwo, pokój, radość i sprawiedliwość, Duch Święty. Co my nosimy w sobie? I co manifestujemy na zewnątrz? Królestwo ciemności, diabeł przychodzi, aby kraść, zabijać i niszczyć. Możemy to rzeczywiście emanować tym na zewnątrz. Zabijanie, niszczenie i kradzenie. Bez względu na to, czy jesteśmy księżni, czy kimkolwiek innym, nie? Możemy emanować tym, co mamy w sobie. Jeśli chcemy mieć królestwo, to mamy pokój, radość i sprawiedliwość w Duchu Świętym manifestować na zewnątrz, nie? Zmieniać atmosferę miejsca. Gdziekolwiek się nie pójdziemy, gdziekolwiek się nie pojawimy. Czy będzie sklep, plebania, kościół, pójdziemy do ludzi, do domu. Mamy przynosić obecność Boga, którego nosimy na sobie. Pokój, sprawiedliwość i radość w Duchu Świętym. Gdziekolwiek nie idziemy. To jest nasze powołanie, nasze namaszczenie. Przeobleczeni w Ducha Świętego. Jak Gedeon. Możemy czuć się ostatni z ostatnich. Ale kiedy przeobleczemy się w Ducha Świętego, zmieni się wszystko. I wyzwolimy największego niewolnika z naszej parafii. Z kajdan grzechu, zła i śmierci, który założył na niego diabeł. Ale wpierw musimy uwierzyć w naszą nieprawdopodobną wartość i godność. Władzę, moc i autorytet, które otrzymaliśmy. Pamiętam, jak ksiądz Olszewski, jak dobrze stał, mówił, jak na rekolekcjach modlił się nad opętaną dziewczyną i nic. I wtedy przyszedł proboszcz, poprosił o proboszcza. Mówiliśmy, że proboszcz, ksiądz ma przecież władzę jako proboszcz nad każdym parafianinem. Proszę się pomóc tą dziewczynę. Proboszcz rozkazał sobie duchowi i skończyło się pytanie. Egzorcysta nie dał rady, a proboszcz władzą proboszcza, władzą autorytetem duchowym, który otrzymał od Boga nad wszystkimi swoimi parafianami, wyrzekł tylko jego rozkaz. I tak łączy. Taką mamy władzę daną od Boga. Taki duchowy autorytet. Żeśmy sobie tylko uświadomili, dlaczego w to wierzyć. Kim jesteś? Zaraz będziemy wracać do naszych domów. Co będziesz manifestował, kiedy, nie wiem, wysiądziesz na przykład na stacji benzynowej, nie? Zatankować paliwo. Musisz poruszać się jako ktoś, kto przynosi Ducha Świętego na tę stację. Obecność Bożą. Sprowadzić niebo na ziemię, na to terytorium. Zapieczętować to terytorium we krwi Pana Jezusa. Sprowadzić aniołów z nieba, aby przejęli terytorium, duchową atmosferę tej stacji benzynowej. Sprowadzić Ducha Świętego, otworzyć niebo nad tą stacją benzynową. Nad Panem, który jest za kasą, nad Panem, który ci wleje benzynę. Zapieczętować niebo na ziemi, w tym terytorium. Wsiadasz do samochodu, jedziesz dalej. Sprowadzać w następnym miejscu Królestwo Boże na ziemię. Krew Jezusa, aniołowie, święci, Duch Święty, Błaszcz Maryi. To jest nasze zadanie. Odzyskiwanie terytorium, które Jezus wygrał na krzyżu. Mamy tylko to manifestować, pieczętować, odzyskiwać. Każdy skrawek, który był wówczas w rękach diabła. Nic z tych ludzi pewnie się nie dowiedzieć, że jesteś księdzem, nie? Na tej stacji benzynowej. Ale w świecie duchowym jesteś posłany do tej stacji benzynowej, żeby tam została obecność Boża. I żeby Duch Boży zaczął pracować w sercu tego Pana za kasą, w sercu tego Pana, który wlewał ci paliwo. Myśmy zaczęli tak myśleć, nie w ten sposób. Kim jesteś, taki mamy autorytet w świecie niewidzialnym, nad każdym widzialnym terytorium. Jako kapłani Jezusa Chrystusa. Jego wiele bym wam opowiedzieć, ale po prostu mnie przeraża ta wskazówka, która cały czas idzie do przodu. Już jest 35. Nie chcę was męczyć. Ale chcę, słuchajcie, abyśmy jeszcze na chwileczkę pomodlili się. Każdy z nas ma dużo lęków i te lęki są najbardziej wkurzającą blokadą przed manifestowaniem powołania, które otrzymaliśmy. Za chwilę będzie śmierć Jezusa Chrystusa. Zniknie ołtarz. Wszyscy zostaniemy przeniesieni na Golgotę. Tutaj będzie krzyż Jezusa Chrystusa, nie? Za, jak mówią mistycy i święci, którzy widzą niewidzialnymi oczami, mszę świętą, będą wszyscy zwycięzcy Jezusa Chrystusa, wszyscy święci. Przed krzyżem dusze wszyscy cierpiące, cały kościół oczyszczający się. Obok będzie Matka Boża. I my. Oddajcie Jezusowi w czasie Jego śmierci na krzyżu za kilkanaście dni tutaj w tym miejscu każdy nasz lęk. Proszę Cię, bracie, celebracie, żebyś trochę dłużej trzymał Pana Jezusa i wtedy wyznawajmy na naszą miłość, że bardzo chcemy Go kochać, żeby On wstąpił na nas w ponadnaturalnej miłości, w takiej miłości, z jaką tęsknimy na maksa jako kapłani. Że tylko będąc umiłowanym i tylko w tej miłości od Niego możemy zacząć żyć jako kapłani Jezusa Chrystusa. Przekonani o tym, że bez Niego na historii naszego grzechu jesteśmy umiłowani przez Niego i powołani do największych zadań we wszechświecie. A potem, kiedy będziemy trzymać kielich z krwią Chrystusa, to proszę was, bo krew Chrystusa uwalnia nas od demonów, od grzechu, od nałogów, od lęków. Złóżcie wtedy wszystkie lęki. Wszystko to, czego się boicie. Fałszywą pokorę, że się nie nadajecie. Jesteście niegodni. To wszystko złóżcie pod krzem Jezusa i prosi, żeby on to zabrał i spalił w mocy swojej miłości, żeby to już przestało istnieć w waszych głowach. Jesteście powołani do tego, aby sprowadzać niemożliwe z nieba na ziemię. Aby wszystko to, co po ludzku niemożliwe na ziemi, stało się możliwe. Jesteście powołani do wiary nieprawdopodobnej. Do chodzenia z wiary w wiarę. Zniszczmy te lęki i zniszczmy tą fałszywą pokorę, aby przyjąć pełne powołanie, które otrzymaliśmy.